Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
W ostatnich tygodniach wiele osób, i to zupełnie spontanicznie, zaczęło patrzeć w niebo. Bo zorza polarna widoczna także w Polsce sprawiła, że noc na chwilę przestała być tylko ciemnością, a stała się dla wielu z nas prawdziwym widowiskiem. Telefony, aparaty, próby uchwycenia czegoś ulotnego później mogliśmy obserwować. Na przykład w internecie, bo każdy chciał się pochwalić swoimi zdjęciami. A dzisiaj, drodzy Państwo, dla mojego gościa niedzielnika, nocne niebo od dawna jest przecież przestrzenią i pracy, i opowieści. Michał Kałużny, fotograf i astrofotograf, autor poradnika astrofotografa, twórca wystaw projektów edukacyjnych, jest moim gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał, ty od lat pokazujesz, że kosmos nie jest tylko abstrakcją, ale też doświadczeniem kulturowym.
No jesteśmy częścią tego kosmosu cały czas, chociaż zabiegani, zalatani z głową w naszych sprawach, jednak jesteśmy częścią kosmosu. Czy chcemy, czy nie, i podlegamy pewnym zjawiskom, czy zasadom, które ten kosmos regulują. Zorza była faktycznie fantastyczna, była na takim poziomie, no, prawie jak w Skandynawii, muszę powiedzieć. To się bardzo rzadko w Polsce zdarza. Ja akurat tak się złożyło, że ponieważ była pogoda, to w ogóle byliśmy obserwować wspólnie w parę osób niebo, no i trafiliśmy zorze od samego początku, po sam koniec w zasadzie. Od razu oczywiście informując też, wrzucając informację, że jest fantastyczne zjawisko.
Wiem, widziałam twój profil.
No, warto, naprawdę warto było tej nocy wyjść. Było tak trochę mylnie w mediach pokazane, że może następna noc będzie jeszcze lepsza, ale zorza się rządzi swoimi prawami. Ona wybrała tą noc i ta noc była fantastyczna.
Obserwowałeś efekty pracy różnych osób. Czy patrząc okiem eksperta, fotografa, astrofotografa, wybrałbyś ciekawe zdjęcia do tego, by zbudować wystawę?
Była cała masa fantastycznych zdjęć. No, większość z nas jakby nie widząc tego zjawiska wcześniej, starała się pokazać po prostu zjawisko, ale były też osoby, które były przygotowane doskonale i pojechały, wiedząc to, co chcą zrobić, robiły jakieś dodatkowe scenerie do tego, czy ustawiały się w sposób interesujący, albo szukały ciekawych miejscówek. No i to jest ten taki poziom wyżej, kiedy już chcemy poza samym zjawiskiem pokazać coś jeszcze. Wtedy jest taka już odrobina kreacji razem z tym niebem i wtedy to już jest jakiś rodzaj sztuki.
Ty jesteś astrofotografem. Właściwie wyjaśniać chyba nie musimy, czym się tak naprawdę zajmujesz, ale czy jest dziedzina, która właśnie tak się nazywa, astrofotografia, na uczelni wyższej?
Nie. Cały czas współpracuję, mam kontakt ze swoimi wychowawcami czy nauczycielami z uczelni, co jest też bardzo miłe, bo skończyłem ją, ojeju, no już wiele lat temu tak naprawdę, 20 parę lat temu. Cieszę się tą znajomością. Nie ma takiego kierunku jak astrofotografia. Jest fotografia, a fotografia zawiera w sobie mnóstwo innych fantastycznych dziedzin i życia, i naszej kreatywności, czy czegokolwiek, więc faktycznie astrofotografia funkcjonuje jako oddzielna nazwa, ale w nauczelniach jednak nie. Jest to cały czas fotografia, która odzwierciedla tą rzeczywistość tylko kawałek dalej w kosmosie.
I ty astrofotografią zajmujesz się przecież, czy prawie od samego początku, po ukończeniu studiów?
Tak, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, to ja teraz jeszcze raz przypomnę tę historię, bo ona jest w sumie fajna, bo wiesz, to jest tak, że ta historia mojego życia jednak jest związana też z fotografią, bo cały czas jestem zawodowym fotografem przecież.
Tak.
I zaczęło się od tego, że kiedyś stwierdziłem, że chciałbym zrobić zdjęcie nieba i one mi w ogóle nie wychodziły, więc zajęłem się fotografią. Zająłem się fotografią, robiłem tych zdjęć całą masę, coraz lepszych. Potem zacząłem studia w Poznaniu na uczelni artystycznej. Wtedy jeszcze Akademia Sztuk Pięknych, tak, jako nazwa funkcjonowała. No, na tej uczelni zrobiłem magistra z fotografii. Jak zrobiłem magistra, to wróciłem do astrofotografii, potrafiąc już i fotografować, i mając swoje pomysły na ten rodzaj fotografii. Ale zawsze traktowałem ją jako taką zabawę, odskocznię od tej fotografii prawdziwej. No, ale tak jakoś wyszło, że się złączyłem z tą astrofotografią, niebem i z tym bieganiem w nocy z aparatem. Tak na dobre chyba.
powiedziałeś, że zrobiłeś pierwsze te zdjęcia i stwierdziłeś, że niebo ci kompletnie nie wyszło tak, jak ty chciałeś. Tak. No więc to nie jest wcale takie proste. Ja też myślę, że astrofotografia wymaga i cierpliwości, planowania, ale też przede wszystkim wiedzy.
Wiesz co, ja zawsze tak tłumaczę, że teraz jest, jakby mamy doskonały, czy doskonały, bardzo duży dostęp do wiedzy. Kiedyś tego nie było, ja bardziej metodą prób i błędów musiałem dochodzić do wielu rzeczy. Teraz jest cała masa poradników, takich jak mój, czy wiele innych. Zresztą ja też nie jeden napisałem tak naprawdę.
Tak, mam przed sobą, za chwileczkę tak, wrócimy do tego
poradnika. Taki najświeższy masz, ale były też inne, więc jest trochę łatwiej. Z mojej perspektywy, wiesz co, chyba najistotniejsze jest w tym wszystkim, żeby wyjść poza tą swoją przestrzeń w nocy, gdzieś wyjechać, fotografować, czyli jakby ta próba jest trochę istotniejsza od samej wiedzy, bo jak zaczniesz próbować, to stwierdzisz, że no może nie wychodzi ci, bo czegoś nie potrafisz, zaczniesz czytać, więc ten początek, ta inicjacja to jest właśnie to takie wyjście, zobaczenie tego nieba, zakochanie się w nim i próba odzwierciedlenia go w fotografii.
A wydawałoby się, że to nic takiego trudnego. No, kierujesz aparat ku górze i pstrykasz.
Teraz wiesz, te czasy idą tak do przodu, że już nawet telefonem da się to zrobić i w zasadzie jest tak, jak mówisz. Wychodzisz, wyciągasz telefon, no, musi być taki trochę nowszej generacji, ale no, włączasz i za chwilę masz to zdjęcie. Ono nie jest tak dobre jak z jakiegoś super sprzętu, ale jest. Więc jest już ten taki pierwszy kontakt, ta rejestracja tych fotonów, które gdzieś tam biegną przez wszechświat, miliony kilometrów do nas.
Mm-hmm. I też tak myślę, że ta astrofotografia to jest kompletnie inny rytm pracy niż na przykład fotografia reporterska czy uliczna. Jak zmienia się w takim razie sposób patrzenia na świat, kiedy wyciągasz aparat fotograficzny, bo podejrzewam, że używasz takiego sprzętu, i fotografujesz nocne niebo?
Wiesz co, najważniejsza rzecz, ta przemiana, która następuje wewnątrz, to jest jakby zrozumienie tego, o czym na początku wspomniałem, że jesteśmy, patrzymy na wszystko z innej perspektywy, że jesteśmy tylko częścią jakby dużo większej układanki. Fotografując niebo, czy patrząc na pory roku, jak zmienia się niebo nad naszą głową, inne konstelacje, planety, jak krążą po tym niebie, zaczynasz dostrzegać, że jesteśmy tylko tym takim malutkim elementem w otaczającym wszechświecie, w tym morzu gwiazd, fotonów i wszystkich innych rzeczy. I to jest chyba najfajniejsze, żeby złapać ten dystans do tego, co się robi, że czasami nie, to, co nam się wydaje super ważne, aż takie może nie jest do końca. Mm-hmm. Więc ten dystans, który nabierasz, jest czymś bardzo fajnym. Cenię sobie to bardzo.
No widzisz, i tutaj wychodzą jeszcze takie wątki związane nie tylko z doborem odpowiedniego aparatu fotograficznego, czy odpowiedniego aparatu telefonu najnowszej generacji, ale też zbudowałeś wokół tego całą filozofię.
To taka wewnętrzna filozofia jest, wiesz. Ona jest jakby istotna dla mnie. Ja zachęcam wszystkich ludzi, żeby patrzyli w niebo, bo to jest miła odskocznia od tego wszystkiego. Teraz z ostatnimi czasy, które są nieco szalone dookoła nas, zawsze mówię, że ten kosmos rządzi się swoimi takimi prostymi prawami niezmiennymi. My je wprawdzie dopiero odkrywamy i też uczymy się tego, co się dzieje, tych mechanizmów. Nie do końca wszystko rozumiemy, wszystko wiemy, ale jakby wszystko tam jest przewidywalne, dużo prostsze, jakby odbywa się w sposób taki, wiesz, bardziej zorganizowany, tak bym to nazwał. Mm-hmm. Mam wrażenie, że żyjemy w coraz większym chaosie, więc to niebo bardzo mnie uspokaja. I mm-hmm. też zachęcam zawsze do takiego patrzenia czasami w gwiazdy.
Ty masz swój kawałek nieba i czy on jest tutaj w Polsce?
Wiesz co, chyba nie. Mam swoje ulubione kawałki nieba w różnych miejscach na świecie. I każdy jest inny i każdy jest niezwykły. Jakby to też jest siła tego, że możesz teraz podróżować i patrzeć na to niebo w różnych miejscach, bo jakby niebo to jest jedna rzecz, ale otoczenie, czyli cały kontekst tego, gdzie jesteś, jakby też zmienia odbiór tego, na co patrzysz, co fotografujesz. Też buduje się w tej fotografii krajobrazowej wtedy inaczej kadry, inaczej się planuje albo szuka się ciekawych kadrów. Inaczej na pustyni, inaczej na lodowcu, inaczej gdzieś na brzegu plaży w lesie tropikalnym.
Masz za sobą niejedną wystawę swoich prac. Masz za sobą niejeden katalog ze swoimi pracami. Ale przecież też są i kalendarze z twoimi fotografiami, którego swojego dzieła jesteś najbardziej dumny?
To jest bardzo trudne pytanie. Wiesz co, już mnie parę razy pytano, które zdjęcie jest takim moim najbardziej ulubionym, albo z którego jestem najbardziej zadowolony, ale to się zmienia cały czas. Jakby też patrzę na fotografię i astrofotografię w ten sposób, że nie zawsze celem jest określony obraz, tak jakby dla mnie, każde kolejne zdjęcie nie musi być lepsze. Każde jest dobre w jakimś stopniu, bo odzwierciedla to miejsce i stan, w jakim jesteśmy. Więc te moje ulubione zdjęcia z danego momentu często są za jakiś czas przykrywane innymi zdjęciami ulubionymi z innych miejsc. I to też jest fajne, że staram się w tej dziedzinie, która no faktycznie jest troszeczkę techniczna na wyższym poziomie, staram się nie gonić tego zajączka, tylko cieszyć się z tego, co mam i z tego, co jestem w stanie w danym miejscu zobaczyć, czy sfotografować, czy... Fotografia jest taka bardzo długotrwała, więc to są wiele ekspozycji, które trwają wiele godzin, więc czasami trzeba się uzbroić bardzo w cierpliwość, więc każdy z tych projektów trochę nas angażuje, ale potem jest kolejny projekt i znowu chciałoby się tam trochę inaczej coś pokazać i tak, wiesz, cały czas robisz coś, ale bez tego celu takiego, wiesz, to będzie najlepszy, już koniec.
Nie? Ale strasznie uciekasz od odpowiedzi na to pytanie.
No bo nie ma takiego, wiesz. Jest wiele zdjęć, z których byłem dumny ze względu na przykład na miejsce publikacji, bo było wiele rzeczy, które teraz, no właśnie, moje zdjęcia trafiły do takiego kalendarza japońskiej firmy, z którą współpracuję. To jest firma produkująca obiektywy, optykę. I tam bardzo ciężko się dostać do ich firmowego kalendarza. Bardzo mało Europejczyków się dostaje do tego kalendarza, a moje zdjęcia już dwukrotnie się dostały jako jedynego Polaka. I to jest taka...
I za co cię doceniono?
Za samo zdjęcie nocne, wykonane tak jakby no, ich sprzętem. No ale też sam, jakby fotografia w ten sposób jest doceniona i widzisz, że jakby... robiąc coś, możesz trafić w jakimś do kalendarza bardzo na drugim końcu świata, bardzo znanej, bardzo takiej prestiżowej firmy. To jest bardzo miłe, tak? To jest jakby taka miły bonus do tego, co się robi. Ale nie jest to ta część najważniejsza chyba, wiesz, cały czas w tym wszystkim.
Jesteś bardzo skromny, to już wiemy, ale przecież nagrody, wyróżnienia podkreślają twój i profesjonalizm i twój ciągły rozwój, więc to na pewno jest też ważne.
Teraz, wiesz, to już częściej jestem w jury konkursów niż wysyłam zdjęcia. Na pewno konkursy jakoś tam określają poziom, na jakim jesteśmy, ale też będąc w jury, wiem, że no, różne konkursy też mają swoją jakby charakter i każdy z nich stara się szukać czegoś szczególnego w charakterze tego samego konkursu, więc owszem, świetnie jest dostać jakąś nagrodę, ale też nie zawsze ta nagroda odzwierciedla jakby cały zasób tych fotografii nocnych, jakie możemy zrobić. Gdzieś będzie bardziej preferowany krajobraz, gdzieś tam te obiekty takie bardzo odległe i jeszcze coś innego.
Powiedziałeś, że teraz ty jesteś po tej drugiej stronie stołu niejako, bo jesteś w jury. Jak rozwija się ta dziedzina fotografii?
Wiesz, to jakby technologia zmieniła bardzo dużo w astrofotografii. Przede wszystkim pod kątem tego, że ona stała się bardziej powszechna, że możemy jakby...
Właściwie każdy z nas może, prawda?
Każdy z nas zrobić właściwie zdjęcie. Może, tylko musi chcieć. Więc tutaj jest bardzo duże w tej chwili zainteresowanie fotografią nocną. Też troszeczkę wynika to z tych złóż polarnych, które w tej chwili ostatnie lata jakby w Polsce się pojawiają. Nie pojawiają się tak zupełnie bez powodu. To wynika z tego, że nasze Słońce, że tak powiem, funkcjonuje w cyklu 11-letnim z maksimum i minimum pośrodku tego cyklu. No i teraz jesteśmy w tym maksimum, więc ostatnie 2-3 lata tych złóż polarnych jest bardzo dużo. A ponieważ w fotografii w ogóle w technologii 10-11 lat to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o postęp, no to są takie skoki. No znowu są zorze, no to wszyscy teraz już z telefonami mogą wyskoczyć i robić, tak? 11 lat temu było to niemożliwe. Więc to zainteresowanie cały czas rośnie. Wiele firm też oddaje w ręce użytkowników takie autonomiczne sprzęty, które same w zasadzie wszystko robią. Oni tylko wybierają obiekt, wciskają guzik i wiesz, już, nie? To nie są też jakieś super idealne zdjęcia, ale są. I znowu ktoś sobie kupuje, nawet nie musi mieć super wiedzy, coś takiego i może rejestrować galaktyki, mgławice, różne obiekty, planety. I to też jest super fajne, tak? Bo to jest znowu tak jakby kolejna taka grupa osób, które zarazi się tym patrzeniem w niebo, tą magią tego nieba.
No to jak o niebie tak rozmawiamy, to może teraz jakiś utwór, bo muzyka cię też interesuje. Czy ty robiąc zdjęcia, słuchasz muzyki, czy wszystko odbywa się w kompletnej ciszy?
Wiesz co? W ciszy. Jest, ja bardzo dużo muzyki słucham, bardzo różnej, ale no jakby, to jeszcze też trochę zależy od miejsca, ale jednak w ciszy. No i właśnie na przykład będąc na pustyni, to powiem, że tam ta cisza jest tak fantastyczna, że nie chciałbym jej burzyć nawet najfajniejszą muzyką, którą lubię.
Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Dzisiaj moim gościem jest Michał Kałużny, astrofotograf, fotograf. Twoje prace, tak jak już mówiliśmy w pierwszej części rozmowy, często trafiają do galerii, do domów kultury, szkół, instytucji artystycznych. Każdego roku też powstaje kilka twoich wystaw, prawda? I w tym duża indywidualna ekspozycja w galerii MBWA w Lesznie. Na tę wystawę zapraszamy już niedługo, bo w kwietniu.
9 kwietnia, o ile dobrze pamiętam. Tak, za namową pani dyrektor Syrli Herbert-Hoi, Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych, zgodziłem się po wielu latach zrobić dużą indywidualną wystawę w Lesznie. No, z miastem jestem związany mnóstwo lat fotograficznie, bo też prowadziłem różnorakie zajęcia i wykłady w wielu miejscach w Lesznie, bo w domach kultury, więc ta moja fotografia była też związana z fotografią różnych osób dookoła mnie. Teraz też jakby prowadząc różne wyjazdy czy szkolenia też poza moim miejscem zamieszkania, ale w końcu wróciłem do swojego miejsca zamieszkania, wystawowo przynajmniej, i właśnie w kwietniu będzie można zobaczyć dużą wystawę moich zdjęć astronomicznych w ratuszu w Lesznie. Też pewnie będą jakieś podróżnicze zdjęcia z tego. Jeszcze się cały czas zastanawiam i rozważam, jakie to będą zdjęcia. Jeszcze nie wiem. Ale na pewno będzie bardzo dużo zdjęć nieba. Będą też różne prezentacje wideo z tego, jak niebo się rusza, jak fajne jest też w takiej wersji obrazka ruszanego.
Ale tak, wiesz, rozmawiając z tobą, myślę, że kosmos w ogóle jest fantastycznym tematem kulturalnym. Pierwszy przykład chociażby ta wystawa, o której wspomniałeś, ale myślę, że na tej wystawie obraz przestaje być tak naprawdę takim głównym eksponatem, a zaczyna funkcjonować w przestrzeni rozmów, doświadczeń, interpretacji, wspólnego przeżywania tego, co przygotowałeś dla uczestników wystawy.
To właściwie, wiesz, jest bardzo ciekawy temat, bo o ile sama fotografia, tutaj poznańska uczelnia, z której jednak wyrosłem i jestem bardzo dumny, że z niej wyrosłem, jakby nauczyła mnie patrzeć na świat w zupełnie inny sposób i właśnie tworzyć rzeczy, które nie są do końca oczywiste, tak? A kosmos, który fotografuje, te takie odległe obiekty, one też nie są oczywiste. Tylko że od strony fizycznej, astronomicznej jakby wiemy, co tam się dzieje. Mnie zawsze w tych obiektach najbardziej interesowała, wiesz, ta ich forma, kolorowość niezwykła. No ale właśnie, no też są takie nieoczywiste. Każdemu będą się z czymś innym kojarzyły. Wystawy wystawami, ale czasami trafiam, wyobraź sobie, do jakiejś przedszkoli na przykład. Bardzo lubię na opowieści o, albo do klas pierwszych szkół. I zawsze zadaję pytanie z dzieciakom, z czym się im kojarzy jakiś obiekt. Bo te obiekty mają jakieś swoje takie proste nazwy, ale wierz mi, że to, co dzieciaki wymyślają, jakie nazwy do tych obiektów, jak się tak spojrzy, to niesamowite. No mają rację, nie? Że to mgławica, która się, nie wiem, nazywa odcisk buta, to ktoś nazwał ją żyrafą albo czymś innym. Świetne, nie? Więc tutaj też jest jakby jakieś takie pole do osobistego spojrzenia na to w sposób inny od standardowego, tego fizycznego i astronomicznego tylko.
A co uczestników takich twoich wystaw najbardziej interesuje? O co najczęściej cię pytają?
To jest bardzo ciekawe, bo takie te najprostsze formy fotografii tam się cieszą taką największym uznaniem. Coś takiego, co się nazywa Star Trails, czyli fotografowanie śladów gwiazd. Dla wielu osób to jest bardzo niezwykłe. To jest dla mnie zawsze takie interesujące, bo to jest taka bardzo prosta forma tej astrofotografii, która nie wymaga jakichś bardzo dużych nakładów finansowych. Wystarczy zwykły aparat, statyw i już. Taki jakiś fajny kadr. I to ludzi bardzo interesuje. Albo na przykład kratery na Księżycu. Wiesz, cały czas widzimy ten Księżyc, on jest taki malutki. Jak zobaczysz takie kratery w zbliżeniu, to zawsze ludzie są tacy wow, że to jest niesamowite jest. Więc to zawsze trochę mnie zaskakuje, bo zawsze te osoby, które fotografują, starają się dotrzeć coraz bardziej na coraz słabsze obiekty sfotografować, jakieś trudniej dostępne. One tak różnie z tą, wiesz, oceną pozytywną. Właśnie te proste obrazy zwykle największą popularnością się cieszą.
I dlatego też przygotowałeś kolejny poradnik dla początkującego astrofotografa?
Tak. Poradnik powstał przy współpracy z Fundacją imienia Aleksandra Jabłońskiego w Toruniu. No i koncepcja była taka, żeby zrobić coś takiego super prostego dla dzieciaków szkół średnich, podstawowych, żeby mieli dostęp do informacji takich bardzo uproszczonych, żeby nie komplikować im życia z tą astrofotografią. Poradnik jest darmowy i można ściągnąć zarówno z mojej strony, jak i ze strony fundacji, do czego zachęcam. Jest całkowicie darmowy. No i jest taki, wiesz, taki kompendium wiedzy minimalnej, żeby zacząć.
No mam przed sobą ten poradnik. Są informacje typu, jak zamocować aparat i ustawić kadr, jak ustawić ostrość.
Przez te wszystkie lata jakby z doświadczenia wiem, że takie najprostsze rzeczy na początek sprawiają ludziom najwięcej kłopotu. Bo dla mnie też pierwszy raz, jak prowadziłem jakieś zajęcia, ja przygotowałem jakieś bardzo zawiłe problemy, opisując, jak je rozwiązać. Się okazało, że najwięcej problemów właśnie jest na tym samym początku, jak wystartować, nawet właśnie z tym, jak znaleźć kadr, jak ustawić ten aparat, z czego skorzystać, żeby ustalić, co fotografuję i takie bardzo, bardzo podstawowe rzeczy. Stąd właśnie idea poradników, które będą pomagały zupełnie na start. Potem te osoby będą w stanie znaleźć sobie już bardziej techniczne opisy bez problemu na wyższym poziomie, tak? No ta astrofotografia jest trochę skomplikowana, ale tak naprawdę wystarczy parę prostych kroków, żeby zacząć właśnie chociażby od tego telefonu i wcale nie jest wymagany jakiś super sprzęt. Także poradnik jest dla tych, którzy chcą spróbować. Wystarczy ściągnąć za darmo. Wyjechać gdzieś za miasto i już.
I już mówisz, dobrze.
Musi być jeszcze czyste niebo.
Tak, to też kolejny wątek, który warto rozwinąć. Ale powiedz mi, jak się fotografuje Drogę Mleczną?
Wiesz, Droga Mleczna najfajniejsza jest w tych miejscach, gdzie jest bardzo ciemno, więc z naszego regionu to już nie jest takie proste, tak naprawdę. Widać tą Drogę Mleczną gdzieś w zenicie, czyli jak sobie zadrzemy głowę do góry. Najlepiej widać ją oczywiście w te letnie, ciepłe noce. Najprzyjemniej wspominamy wtedy ten widok Drogi Mlecznej. No i wtedy tak naprawdę to nawet z telefonu wyjdzie. Ale faktycznie warunkiem jest wyjazd poza miasto, znalezienie ciemnej miejscówki, gdzie tego light pollution będzie jak najmniej. I to będzie podstawa w Drodze Mlecznej zawsze. Dlatego ja czasami jeżdżę w takie, wiesz, bardzo odległe miejsca, żeby zobaczyć tą Drogę Mleczną tak bardzo dobrze albo sfotografować.
No to ja mam wskazówkę dla początkujących astrofotografów. Jeżeli chcecie, moi drodzy, uchwycić Drogę Mleczną albo złapać gwiazdy, to należy unikać pełni księżyca. Wyczytałem tak. Z twojego poradnika.
No dokładnie, to jest jedna z podstawowych rzeczy. Czyli no, trzeba dostosować ten moment fotografowania do faz księżyca, do księżyca kalendarzowego.
Michał, ty też prowadzisz warsztaty dla początkujących astrofotografów. Co cię najbardziej zaskakuje w ich podejściu do pracy?
Tak naprawdę to najbardziej mnie zaskakuje to, że przyjeżdżają bardzo ciekawi ludzie. To nawet nie chodzi o ich podejście do pracy, ale ich ciekawość do życia. Bo to są zwykle bardzo niezwykłe osoby, które są związane z bardzo różnymi dziedzinami życia zawodowo. Czyli na przykład mam od komendanta pana policji, który może będzie słyszał ten wywiad, bo jest z Wielkopolski, którego pozdrawiam, nie zdradzę kogo. Ale też ostatnio miałem świetnego dyrygenta na warsztatach, którego też pozdrawiam, być może też usłyszy. Też nie zdradzę imienia i nazwiska. Mnóstwo bardzo fantastycznych ludzi, od młodych po dorosłe osoby, które już jakby szukają czegoś innego w swojej części życia. Więc ciekawość życia i odkrywania, które jest w tych ludziach, chyba jest dla mnie najfajniejsza. Nie sam sposób pracy, ale właśnie ten ich zapał do tego, żeby robić te zdjęcia w takiej czystej formie, na tym etapie zawsze. Cieszę się, że mogę gdzieś coś im podpowiedzieć, żeby mogli tą swoją pasję realizować.
Ale to jest piękne, co mówisz, bo obserwujesz nie tylko niebo, ale też i ludzi, którzy skupiają się wokół ciebie. Jak na niebo patrzy młodzież, dorośli?
Wiesz co, chyba w zasadzie, gdybym się zastanowił bardzo, bo to jest trudne pytanie, to wydaje mi się, że jednak wszyscy chyba bardzo podobnie jednak. Jest to jakieś takie spojrzenie w zagadkę, tak bym to nazwał. Czy tak jak gdzieś, gdzie niegdzie wspominam, to jest taka droga przez ten kosmos, czy patrzenie na te obiekty, czy fotografowanie ich jest jakimś odkrywaniem tej zagadki, która gdzieś jest nad naszymi głowami. Ona sobie tam wisi co noc, tak? I co, każdego dnia też, tylko ich nie widzimy, tych gwiazd, poza tą jedną, tak? Więc to znowu, to spojrzenie myślę, że jest bardzo podobne, wiesz, u wszystkich, że to jest ta ciekawość odkrywania. Nieważne, czy jest się dzieciakiem. Zresztą cały czas mam taką teorię, że większość facetów, duzi faceci też zostają dziećmi w środku i oni jakby wracają do tych swoich dziecięcych fascynacji. Bardzo dużo dziewczyn ostatnio się zajmuje astrofotografią i świetnie im idzie. Cóż, nie mam niestety żadnej analogii w tym przypadku. Ale to wszystko jest właśnie na zasadzie, wiesz, odkrycia czegoś magicznego, czego nie możesz dotknąć, albo czego nie widać gołym okiem.
Czyli możemy też powiedzieć, że w każdym dostrzegasz gen Kopernika.
Troszkę tak. Gen Kopernika i tych wszystkich innych astronomów, którzy na początku tej, jak zaczynały się obserwacje, jakieś wyliczenia, czy pierwsze teorie związane z tym, jak to wszystko funkcjonuje nad naszymi głowami. Właśnie ta ciekawość pomimo wszystkiego, tak, bo Kopernik i inni w swoich latach czasami musieli trochę wycierpieć za swoje przekonania. Dzisiaj można wyjść bez obaw, bez cierpienia, chyba że jest mróz 15 stopni, to wtedy jest trochę cierpienie, ale tak poza tym to jest już tylko odkrywanie.
Daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas na siebie? Kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem? Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? Gardle zasłoni i butelka zupełnie, zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba.
Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Wracamy do spotkania z Michałem Kałużnym, fotografem, astrofotografem. Przyjechałeś dzisiaj do Poznania z Leszna. To niedaleko, a przecież bywa tak, że jedziesz, by poobserwować niebo na drugi koniec świata.
No, zdecydowanie warto udać się w niektóre miejsca, które są super ciemne. No, jeżeli ktoś będzie miał możliwość obserwacji nocnego nieba z półkuli południowej, która jakby centrum Drogi Mlecznej jest dużo wyżej nad horyzontem, no to jest ten widok jakby zapada bardzo głęboko gdzieś w świadomości. No i tak też się stało ze mną. Wszyscy mi mówili, zanim pojechałem do Afryki pierwszym razem, że jak pojedziesz, to już będziesz tam wracał.
I tak jest?
I tak jest. No, ta Afryka jest czarująca, jeżeli chodzi o sam kraj i to, jakie to jest miejsce na świecie. No ale niebo tam jest ze względu na praktycznie brak light pollution absolutnie niezwykłe. I jak uczestników tych wypraw gdzieś na końcu pytamy o ich największe wrażenia, to zawsze mówią, że ta wizualna obserwacja Drogi Mlecznej, którą widać tak wyraźnie i tak jasno na pustyni, jest czymś, czego nie da się porównać z niczym innym. Mhm. U nas jest albo duże light pollution, albo też no, jesteśmy trochę w takim, wiesz, gorszym miejscu na świecie do obserwacji Drogi Mlecznej, bo ten centrum Drogi Mlecznej u nas tylko gdzieś na wiosnę przemyka nisko nad horyzontem. No, a na półkuli południowej ona tam sobie w zenicie wisi. I proszę mi wierzyć, jest tak jasno na pustyni, bez żadnych źródeł światła.
No właśnie.
Tylko i wyłącznie patrząc w Drogę Mleczną, że można sobie łazić po pustyni i praktycznie uniknąć wpadnięcia w jakiś dół albo potknięcia się o jakiś kamień.
Wszystko widać.
Wszystko widać.
Ale no, masz rację, ciemne niebo dzisiaj to jest prawdziwy luksus, ale trzeba jechać bardzo, bardzo daleko.
Trzeba jechać dość daleko. No, w Europie tych miejsc jest coraz mniej faktycznie. Trochę takich miejsc jest w Skandynawii też. Tylko tam niestety jakby ta Droga Mleczna nie jest tak... To jest dużo niżej niż u nas jeszcze nad horyzontem w tych najlepszych miesiącach. A więc tutaj ta Afryka najlepsza. Ale tam też jest świetne niebo i też te gwiazdy są, wydają się takie, wiesz, na wyciągnięcie ręki bardzo.
Bywasz w miejscach bardzo odległych, bo i wspomniana Afryka, byłeś też na Bliskim Wschodzie, byłeś w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
W Japonii?
Jeszcze nie. Mhm. Nie, w Japonii jeszcze nie, faktycznie. Byłem w jednym z najciemniejszych miejsc w kontynentalnych Stanach, czyli w parku Big Bend, gdzie jest doskonałe niebo. Na Bliskim Wschodzie byliśmy na pustyni Wadi Rum, gdzie niebo nie jest może tak idealnie czyste, bo tam jednak sąsiednie państwa są dość rozwinięte i mocno świecą, ale sama pustynia jest tak fantastycznym miejscem i formacje skalne na pustyni Wadi Rum są tak piękne, że zdecydowanie warto tam pojechać. No też regularnie jeżdżę z grupami, jeździmy do Namibii, gdzie też śpimy parę nocy na pustyni w autach z namiotami dachowymi i to też jest niesamowite przeżycie. Ja taką jedną z moich ulubionych czynności to o tej muzyce, jak wcześniej wspomniałaś, to jakby Afryka jest niezwykła, bo tam jest taka prawdziwa cisza, wiesz, tam naprawdę nic nie słychać. Nie ma odgłosów przejeżdżających gdzieś odległych samochodów po drogach. Jest po prostu taka czysta cisza. No i wtedy czasami, jak już wszyscy sobie pójdą spać, ja się kładę na tym piasku na pustyni, jak nie jest minus 7 stopni, bo też bywa. Mhm. I patrzę sobie w to niebo i to jest coś absolutnie niezwykłego.
Astrofotografia na pewno uczy, o czym mówiliśmy wcześniej, cierpliwości, uważności. Na co jeszcze zwróciłbyś uwagę?
No myślę, że ta cierpliwość jest najistotniejsza. Czasami trzeba troszeczkę przejść, żeby na wyższy poziom wskoczyć tych kwestii technicznych. To się potem odwdzięcza w samej fotografii. Ale znowu wrócę do tego, o czym wcześniej wspominałem, czyli tej perspektywy, na jakiej patrzymy na siebie i na świat otaczający. Patrząc przez pryzmat nieba, ale też innych miejsc na świecie. Także teraz w zasadzie możemy wybrać się, gdzie chcemy. Polecam bardzo takie wycieczki pod ciemne niebo w różne miejsca na świecie, bo faktycznie bardzo zmienia się nasz punkt widzenia na to, co nas otacza.
Czy astrofotografia rośnie w siłę, jeśli myślimy o Polsce? Jak to obserwujesz?
Myślę, że tak, że coraz więcej osób się zajmuje tym hobby. To jest też, tak jak wspominałem, ta kwestia tych złóż polarnych, które zachęcają do bardzo prostego fotografowania. Ale zorze tak, jak już ktoś się trochę zachoruje na to nocnie, bo potem właśnie próbuje Drogę Mleczną, potem może księżyce, potem może jakąś planetę i tak, wiesz, od kroku do kroku i nagle toniesz w tym bagnie, tak po uszy, ale z uśmiechem na twarzy.
A do kogo dążymy? Do jakiego pułapu? Do jakiej doskonałości? Chciałabym cię tutaj poprosić o to, żebyś opowiedział troszeczkę o fotografach, fotografkach, o ludziach, którzy specjalizują się w tej dziedzinie.
Wiesz co, to powiem tak ze swojej perspektywy, że jakby zawsze dla mnie najistotniejsze jest pokazanie tego nieba w sposób taki jak najbardziej oddający jego charakter, czyli jednak ta astrofotografia powinna być taką formą odwzorowania tego, co widzimy na niebie. No i tutaj te osoby, które zajmują się tą astrofotografią bardzo długo, w zasadzie zwykle są podobnie myślą jak ja i to jakby to jest ten moment, do którego się dąży, żeby nie przerysowywać albo nie przesadzać w obróbce, co teraz jest bardzo proste, bo możliwości oprogramowania są bardzo duże. Jednak jakby chcemy oddać naturę nieba, obiektów, które fotografujemy, jak najbardziej zbliżając się, czy najbardziej uwypuklając jakieś ciemne mgławice, czy kolory w tych mgławicach, jak najbliżej tego, jak wyglądają
w rzeczywistości.
A w krajobrazie jakby oddając charakter też miejsca z tym niebem. Więc to jest dla mnie chyba ta droga, gdzie jak to nauczymy się to robić, to będziemy fajnymi astrofotografami.
A do czego ty jako astrofotograf jeszcze dążysz?
A wiesz co, w tej chwili najbardziej cieszy mnie poznawanie nowych miejsc. Bo jakby jak wygląda to niebo, to ja już doskonale wiem w różnych miejscach na świecie. Więc ta wrażeniowość, która płynie z patrzenia w niebo w różnych miejscach, będzie zawsze inna, tak? Będzie inna na pustyni, gdzie w tle słyszysz jakieś tam porykiwania lwów. W innym miejscu to będą jakieś małpy gdzieś tam na drzewach. To jest ta wrażeniowość dla mnie jest taka bardzo istotna. I nie jesteśmy w stanie przekazać tego fotografii, tego całego otoczenia. Tak? My możemy tylko skupić się na tym, co widzimy, na tej wizualnej stronie. No ale to zawsze tak bardzo motywuje do tego, żeby się zbliżyć się jak najbardziej do charakteru tego miejsca.
Pięknie. Aż chciałoby się wziąć udział w tej całej historii, czy być częścią tej historii, ale tak jak mówisz, to wcale nie jest takie trudne. Wystarczy wyciągnąć aparat i spojrzeć ponad siebie, ku górze.
Gdzieś za miasto? No, patrzmy w górę, nie bójmy się tego. Naprawdę jest to fajna forma spędzania czasu i no, tak jak mówię, troszeczkę zmienia w głowie, więc polecam bardzo, bardzo.
A gdybyśmy chcieli iść twoimi śladami, to pierwsze, co możemy zrobić, to zasięgnąć porad twoich, chociażby z tej publikacji, o której wspominałeś, poradnik początkującego astrofotografa. Warto podpatrywać, jak oglądają niebo, jak przedstawiają niebo inni artyści.
No, jeżeli miałbym powiedzieć, to jest troszeczkę nazwisk. Od tych ludzi, którzy może teraz już nie robią jakichś super zdjęć, ale od których ja się uczyłem, patrząc na ich zdjęcia i opisy. No, to był taki człowiek Jerry Rodriguez, który miał swoją stronę gdzieś hen wieki temu. Teraz już bardzo mało publikuje. O, jest takim miejscem, które można sobie podglądać prawie codziennie nowe zdjęcia. Jest na pewno cały czas funkcjonujący taki przegląd zdjęć, który się nazywa APOD. To jest Astronomical Picture of the Day, gdzie są prezentowane zdjęcia różnych ludzi, od takich zupełnie początkujących, po już takich bardzo, bardzo wciągniętych w to hobby. To ja może, jeżeli pozwolisz, to może wymienię parę nazwisk osób z Polski, bo jest całe mnóstwo naprawdę świetnych ludzi, którzy fotografują z Polski. I młodych, to nie jestem w stanie nawet wszystkich wymienić, ale na przykład mamy doskonałe fotografki w Polsce. Na przykład panią Violetę Gorecką, która jest świetną taką, takie bajki pisze fotograficzne. Jest doskonała technicznie Marzena Rogozińska, która też już coraz wyżej sięga w konkursach międzynarodowych. Z dziewczyn mamy jeszcze doskonałą taką panią z Warszawy, która fantastyczne krajobrazy robi z księżycem. Będzie to Katarzyna Kaczmarczyk, ale też z krajobrazowych fotografów mamy świetnego Marcina Ślipko, który inspiruje wiele osób do świetnej fotografii nocnej. Mamy Marcina Rosadzińskiego, mamy świetnego astrofotografa Irka Nowaka. Tych nazwisk jest sporo Polaków, którzy odnoszą sukcesy gdzieś na międzynarodowym rynku i teraz wszystkich ich nie wymienię, a naprawdę tutaj z Polski mamy już całkiem spore grono już takich fotografów bardzo, na bardzo wysokim poziomie. No ale tutaj, jeżeli chodzi o te, które wymieniłem, to na pewno warto szukać ich na Facebooku, na Instagramie, żeby podejrzeć, jakie robią prace. Zwykle pewnie chętnie odpowiadają na pytania, więc śmiało można pisać.
Do ciebie również można napisać?
Tak, ja mam tą wadę, że przepalam czasami czas odpowiadając na pytania. Więc bardzo dużo ludzi do mnie pisuje i zawsze gdzieś staram się znaleźć chwilę czasu na pomoc i odpowiedź.
A jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby poznać naszego dzisiejszego gościa, niedzielnika, no to zapraszamy na wystawę do MBWA w Lesznie na początku kwietnia.
Bodajże 9 kwietnia. Też zapraszam po prostu do internetu na astrofotografia.pl. Tam jest większość nowych projektów i też na tak samo nazwany profil na Facebooku. Też można mnie tam znaleźć. Tam chyba najwięcej jest tych nowości w ogóle.
Czy w najbliższym czasie wybierasz się gdzieś, żeby podpatrywać niebo poza Polską?
Tak, już za moment lecę na Islandię, polować na zorzę polarną. Takie mocniejsze nieco zorze. Potem będę w Bieszczadach. Miał grupę, której będę pokazywał, jak to robić. W fantastycznych warunkach, bo bieszczadzkie niebo wciąż jest najlepsze w Polsce. No potem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będę leciał... A, to potem znów lecę na Islandię, wiesz? A potem lecę do Namibii. W sierpniu na pewno ważnym punktem będzie Hiszpania, gdzie będzie zaćmienie słońca całkowite. No a potem chyba Jordania we wrześniu, więc kalendarz się wypełnia powoli.
I na pewno z każdej z tych podróży przywieziesz fantastyczne zdjęcia. No to czekamy w takim razie na jeszcze jedną wystawę. Proszę Państwa, dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Kałużny, fotograf, astrofotograf, autor najnowszej publikacji Jak uchwycić piękno kosmosu, poradnik początkującego astrofotografa. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również.
Niedzielnik.
Suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. Play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades
are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. Something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the